Twoje teksty przestały się nadawać do śpiewania?
Tak, tak, już zdecydowanie by się nie zmieściły na żadnej płycie.
Natalia Fiodorczuk, pisarka i wokalistka.
Nigdy nie traktowałam tekstu i muzyki jako rzeczy zupełnie rozłącznych i nie zdarzało mi się śpiewać, znaczy rzadko, znaczy jakieś były wyjątki zapewne. Raz zaśpiewałam cudzy tekst, ale po prostu zagrał mi dobrze z melodią, którą wymyśliłam na swojej ostatniej płycie sprzed wielu lat. To były dwie równoległe drogi. Lubiłam zarówno myśleć o słowie jako narzędziu, instrumencie do pewnych zabiegów artystycznych, jak i o muzyce, ale sam tekst piosenki nie był dla mnie jakąś taką formą, zawsze tylko jakąś formą pośrednią. Oczywiście mam jakieś tam swoje ulubione teksty, ale one zawsze występują razem z muzyką.
Stąd też zaczęłaś pisać muzykę wyłącznie ilustracyjną bez tekstu?
Oczywiście, że zdarza mi się pisać też piosenki, czasami dla siebie, czy kołysanki dla moich dzieci, improwizować na poczekaniu. Ale rzeczywiście jest tak, że pcham mnie w stronę muzyki, która jest pozbawiona tekstu. Muzyki ilustracyjną głównie, ale też jakąś taką bardziej abstrakcyjną i zupełnie jeszcze bardziej alternatywną. Bardziej szukam takiej formy muzycznej, abstrakcyjnej, która oddaje jakiś nastrój, w której tekst jest niekonieczny i byłby tam zupełnie zbędnym dodatkiem. Gdzieś tam to mi wychodzi i dobrze mi to robi.
Wymieniasz jeszcze jeden z utworów Daft Punka, w którym idealnie komponuje się i tekst, i muzyka.
To utwór Around the World i cały tekst zawiera się w tej jednej linijce i cała logika tego utworu opiera się na tym, że linia melodyczna zaśpiewanego tego hooka jest o tym around i around i linia melodyczna kluczy wokół jednego dźwięku, obiega go i rzeczywiście no to jakby artystycznie to się spina, jest to zupełnie proste, w pewnym sensie esencjonalne, jeśli chodzi o muzykę popularną, jakąś taką muzykę opartą na bicie, czy na stopce, czy na tym rytmie 4/4. I tak naprawdę to nieraz wystarcza i nie trzeba się wysilać. Ja też nie należę do takich artystów, dla których tekst był zawsze na pierwszym planie. Tekst, jako literatura, czy jako poezja jest dla mnie oczywiście ważny, ale raczej właśnie w takiej rozłącznej formie, albo w jakiejś takiej formie pośredniej, gdzie muzyka współwystępuje, tak jak w kinie, muzyka współwystępuje z obrazem, albo ze sferą dramatyczną, tak jak w teatrze. Wtedy ten tekst wysuwa się na pierwszy plan, ale jest na przykład już tekst konkretnym tekstem dramatycznym. I w ogóle mówienie o muzyce i ograniczanie muzyki do piosenki też wydaje mi się dość mocno ograniczające.
Co to znaczy, że kiedy słyszysz piosenkę zaśpiewaną po polsku, że wydaje ci się, że jest ironiczna?
Wiesz co, nie wiem, może to jest też kwestia języka, jakim posługuję się na co dzień, środowiska, w którym się obracam, chociaż teraz staram się coraz mniej stosować tego narzędzia, to przez lata była moja broń. Ubieranie słów być może w pewne konteksty kulturowe, które są pewnym znakiem rozpoznawczym i kodem dla kogoś, kto jest obcykany w popkulturze, stosuje pewne nawiązania i cytaty, pewne formy językowe, które są takim puszczeniem oczka do drugiej osoby, pełnią funkcję sprawdzenia jakiejś tam przynależności kulturowej. To są takie rzeczy, o których też rzadko się mówi, ale jako, że ja też od kilku lat pracuję w języku i zwracam na takie niuanse uwagę. One często się sprowadzają do tej ironii, często sprawiają, że rozmowy, które prowadzimy, są tylko rozmowami, po prostu small talkami, są po prostu wymianą, takim meta name checkingiem, nie? Czy na przykład znam ten tekst z internetu, albo znam tego mema, czy znam taką piosenkę, albo taką odzywkę, która gdzieś pojawiła się w przestrzeni medialnej, popkulturowej. To teraz nieraz uniemożliwia prawdziwy kontakt. Tak jak kiedyś miałam 16 lat i ktoś mnie pytał, czy znam ten zespół, a czy znam taką płytę i upewniał się, czy że jestem osobą, z którą ma o czym rozmawiać. Ale może już ja się robię coraz starsza, już teraz staje się dla mnie mniej istotne, żeby być cool, ale żeby po prostu nie tracić czasu na rozmowy, które są tylko po prostu rozmowami. Wolę dyskutować o kulturze, niż tylko sprawdzać, czy to wszystko znam, no, ale to też jest, myślę, już kwestia mojej starości.
Piszesz teksty po polsku i po angielsku, jeśli chodzi o utwory. Co to znaczy, że w tekstach po angielsku łatwiej jest się ukryć i łatwiej ukryć wstyd?
Sam język muzyki pop i muzyki rockowej, tej muzyki młodzieżowej, takim szerokim znaczeniu, to jest język prostych emocji. Rock and roll był o emocjach.
Jakich?
Bardzo prostych, bardzo uniwersalnych, które są zrozumiałe dla wielu osób i o emocjach, które można wykrzyczeć i wyśpiewać. O miłości, o smutku, o gniewie głównie, o jakimś takim radosnym podekscytowaniu. To są emocje, które można złapać w grupie, bo to takie doświadczenie na przykład wielkiego koncertu rockowego to może być nieraz doświadczeniem szamańskim, jakimś takim ogromnym, może nawet pseudo-wspólnotowym, ale też wspólnotowym dla wielu. Skandowanie wspólne wsłuchiwanie się w tą stopkę magiczną. Oczywiście są takie odłamy rock'n'rolla, które to wszystko komplikują i art rock, i rock progresywny, który gdzieś tam zupełnie idzie w poprzek i rozdrabnia się w tym swoim języku i muzycznym, i też tekstualnym. Ale to wszystko sprowadza się do prostych emocji, nie? Albo coś jest tajemnicze, albo coś jest strasznie smutne, albo pełne gniewu. Są emocje, które są wydystylowane z jakichś takich niuansów, które tak naprawdę cały język, taki język literacki, on też jest potrzebny do tego, żeby wśród tych niuansów meandrować i dotrzeć do tych najprostszych emocji. Taka jest przynajmniej moja filozofia pisania, czy tworzenia, czy myślenia o języku literackim. Te proste emocje przekładają się na język mówienia o nich. Nienawidzę, kocham. wrzeszczę, kocham rock'n'rolla, albo kocham ten stan, prawda? Jest bardzo dużo takich przykładów, nie? Albo są zupełnie abstrakcyjne, tylko po prostu wpasujące się, tak jak w przypadku moich ulubionych songwriterów na świecie, czyli czwórki z Liverpoolu, nieraz zupełnie pozbawione znaczenia są te teksty. One stały się kultowe, ale tak naprawdę miały dobrze wpasowywać się w melodię, absolutnie do nich pasują. Ale to wszystko jest bardzo proste i na przykład ja nigdy nie byłam w stanie załapać się, przecież jestem wielką fanką zespołu The Pixies i jest to jeden z moich ulubionych zespołów. Natomiast kiedy spróbowałam się wgłębić w ich teksty, przeżyłam ogromne rozczarowanie, przez co jest to dadaistyczny bełkot absolutny, ale który... Sam wokal Franka Blacka jest tak pełen emocji i nawet kiedyś śpiewa o tej małpie, no to ja mu wierzę, nie? Ale tam nie ma żadnego głębszego znaczenia. Poza tym, że jest to po prostu wykręcona rock'n'rollowa muzyka oparta na właśnie takim doświadczeniu. Wow, jestem zajebisty, jest super, jaram się. Ja chcę się zarazić po prostu tym uczuciem kozactwa, a tak naprawdę nie wgłębiać się w jakieś jego stany emocjonalne, chociaż na pewno one tam gdzieś są, nie? W trakcie tworzenia mu towarzyszyły. Na pewno łatwiej jest takie emocje oddać po angielsku, bo jest to język, w którym dużo łatwiej tej destylacji jest dokonać, nawet nie będąc native'em, bo uczymy się obcego języka, uczymy się najpierw obcych zwrotów, które są najprostsze i opisują najprostszy sposób to, co się z nami dzieje. Tutaj na pewno chciałabym to wszystko owijać w bawełnę i metaforyzować, a na to po prostu nie ma przestrzeni w 3 minutach i 45 sekundach.
A jak to się ma właśnie do wstydu, kiedy się śpiewa po angielsku?
Można się wstydzić na przykład tego, że się nie zna dobrze angielskiego. Wielu wykonawców nie zwraca na to uwagi.
Wstydzi się śpiewać o emocjach też, o to chodzi?
Też troszeczkę tak, bo kiedy śpiewam kocham cię, fajnie kiedy robiła to Kora Jackowska. Cały czas mamy w głowie te kalki z historii polskiej muzyki rozrywkowej, kiedy już ktoś to w jakiś sposób zaśpiewał, odsyła nas to do konkretnego kontekstu. Te konteksty nieraz siedzą u nas tak bardzo silnie, że ciężko się, dlatego właśnie z tą Katarzyną Nosowską, że kiedy chciałam pisać teksty po polsku i próbowałam grać właśnie z tym dziwnym faktem, że bardzo dobrze przy końcówkach wersów brzmią wyrazy wielosylabowe. Kiedy chciałam mieć jakąś linię i frazę, która zakończona jest skomplikowanym wyrazem wielosylabowym, w którym akcent wcale nie jest położony na ostatnią sylabę, to brzmiało, jakbym śpiewała, była Kasią Nosowską, no bo ona wytworzyła pewien styl, który jest jej osobisty i rzeczywiście w jej przypadku na pewno te teksty grają dużo większą rolę i wydaje mi się, że ona obudowuje, wokół tekstu obudowuje na przykład linię melodyczną, bo też różni twórcy różnie to robią. Nie? No ja niestety pracuję jak wielu muzyków piszących piosenki czy kompozytorów piosenek, że po prostu dla mnie najpierw jest rybka i są pewne słowa melodyjne, które pasują do określonej frazy, a potem się zastanawiam, czy te słowa mają sens i ewentualnie doszlifowuję je w taki sposób, żeby miały sens. Ja czasem próbowałam wiele razy na przykład przełożyć to na polskie, po prostu nie grało. No, kręciły mnie melodie, które lepiej się śpiewa po angielsku i tyle.
To już na koniec. Kiedy wrócisz wreszcie do pisania, komponowania piosenek, które będziemy mogli usłyszeć już nie tylko będą przeznaczone dla twojego domowego zacisza, to jakie to będą emocje?
Trudno mi powiedzieć. Myślę, że raczej jeżeli będę wracać do rock'n'rolla, to będę wracać do tej wściekłości, zajebistości, bo jakby brakuje mi tego performatywnej strony zajmowania się tym.